czyli ich nauczanie zostało potwierdzone przez ich życie. I tutaj mamy rozwiązanie, myślę, takiego nurtującego pytania wielu wierzących, co jest ważniejsze, doktryna czy zastosowanie? Dla Pawła to nie było pytanie, te rzeczy muszą iść w parze. Oni im głosili, oni ich nauczali doktryny, ale też pokazali im zastosowanie. Dla Pawła to nie było jedno albo drugie, to było jedno i drugie. To nie był wybór, czy on będzie żył w święty sposób, czy będzie ich uczył. On wiedział, że on musi ich uczyć i zastosować to nauczanie po to, żeby oni mieli w nim przykład. Także tutaj nie mamy ani zastosowania, ani doktryny jakby jedno nad drugim. Mamy obydwa, które się nawzajem uzupełniają. I Paweł mówi, wy jesteście świadkami i Bóg, jak święci i sprawiedliwi i nienagannie postępowaliśmy pośród was wierzących. I tutaj mamy trzy charakterystyki. Święcie, sprawiedliwie i nienagannie. Święcie, tutaj to słowo oznacza nie tyle święcie w sensie, że ich życie było święte czy oddzielone, w takim sensie jak mamy, że Bóg jest święty, czy jak w innych tekstach Paweł używa słowa święty, ale tutaj mamy troszeczkę inne słowo, które oznacza coś, co zasługuje na szacunek, bo jest wyższego standardu. Ich życie wobec Tesaloniczan było na wyższym standardzie. Oni żyli lepiej, oni wyznaczyli sami sobie wyższą poprzeczkę. Oni nie żyli po prostu dobrze, nie żyli po prostu tak jak wszyscy, nie żyli po prostu jak chrześcijanie, tak żeby po prostu nie dać zgorszenia. Oni nie tylko nie chcieli nie dać zgorszenia, oni chcieli dać przykład. Oni wyznaczyli sobie, że ich życie będzie na wyższym standardzie niż nawet życie, że tak powiem, normalnego, dobrego chrześcijanina. Po to, żeby dać Tesaloniczanom jak najlepszy przykład, jaki by mogli dać. Mówi później, że ich życie było sprawiedliwe. Sprawiedliwe, czyli zgodne z Bożym Słowem, zgodne z Bożym Prawem. Oni widzieli zastosowanie Słowa Bożego u Pawła na każdym kroku. I było nienaganne. W taki sposób, że nikt nie mógł ich o nic oskarżyć. I to jest cel każdego nauczyciela Słowa. Wiemy, że żaden człowiek, nawet ten, kto stoi za kazalnicą, nie jest bezgrzeszny. I nie możemy oczekiwać bezgrzeszności. Ale Paweł mówi, że możemy oczekiwać nienagalności. Jest różnica, dlatego że bezgrzeszność to jest całkowita czystość i świętość bez jakiegokolwiek grzechu. Nienagalność to jest to, że nikt nie może powiedzieć o, bo on zrobił to, czy on zrobił tamto i to nie zostało wyjaśnione, albo coś wyszło w jego życiu, coś co było ukryte, coś co było nie tak. I jest skandal, bo z jednej strony pokazywał się tak, a wyszło, że on jest całkowicie kimś innym. Paweł mówi, tego nie może być u kogoś, kto naucza słowa. On musi być nienagany. To znaczy, jeżeli zawini, jeżeli zrobi coś źle, a na pewno zrobi, bo jest tylko człowiekiem, on wyjaśnia to, wyznaje ten grzech, wyznaje to człowiekowi, przeciw któremu zawini. Wyjaśnia tą sprawę, zmienia to i idzie dalej. I robi tak z każdą rzeczą, w której zawini, w której zgrzeszy, w której zrobi coś nie tak. Bo on jest tylko człowiekiem, on zawini. Ale pytanie jest, co on z tym zrobi. Czy zamiecie to pod dywan i będzie dalej za wszelką cenę starał się utrzymać obraz swojej świętości? Czy będzie nienaganny? Czy rozprawi się z tym po to, żeby nikt nie mógł mu postawić jakichś zarzutów później. Więc to były charakterystyki ich życia. Żyli według wyższego standardu, żyli zgodnie z Bożym Słowem i żyli tak, że nikt nie mógł ich o nic oskarżyć i nie bali się skandalu. Nie bali się, że nagle coś wyjdzie. Nie bali się tego, co by było, gdyby ktoś ich widział. Dobrze, że nas nikt nie widział. Oni byli nienaganni, oni byli przejrzyści. I później Paweł mówi, w 11 i 12 wersecie o swojej służbie dla Tesalonicza. Podobnie wiecie, jak każdego jednego spośród was, niby ojciec, swoje dzieci zachęcaliśmy i po przyjacielsku radziliśmy i nakłanialiśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Widzimy tutaj, że Paweł bardzo dużo czasu poświęcił na nauczanie i to nauczanie wiązało się z tym, że o nich zaklinał, prosił, żeby stosowali Słowo Boże w swoim życiu, żeby żyli, tak jak zresztą Paweł im dał sam przykład, na wyższym standardzie, żeby żyli według Słowa Bożego. I Paweł tutaj znowu mówi o trzech rzeczach, które robił. Napominał, zachęcał i zaświadczał. Napominał, czyli parakleo. Znamy to z Ewangelii Jana. Duch Święty jest jako parakletos przedstawiony, jako pocieszyciel. Jako ten, który napomina i zachęca. Tak samo Paweł był dla Tesaloniczan jak parakletos. On był tym, który zachęcał i napominał. Napominał, pokazywał, co jest źle, pokazywał, gdzie jest nie tak, nie zamiatał sprawy pod dywan, ale też nie siek siekierą po głowie. On też zachęcał, on też pokazywał sposób poprawy, on modlił się za tych ludzi, on o nich pchał do przodu, bo jest różnica pomiędzy darem napominania, a wadą czepiania się, czy wadą tego, że ja zawsze mówię, co myślę i mnie nie interesuje, co inni mówią, i ja zawsze każdemu ciach między oczy i wszystko mi jedno. To nie jest dar napominania, to jest bardzo często takie coś, brak pokory, to jest bardzo często brak miłości, arogancja, różne rzeczy mogą się z tym wiązać. Napominanie jest w miłości. Napominanie, tak jak Paweł bardzo często w różnych miejscach uczy, jest po to, żeby przywrócić człowieka, który upadł, jest po to, żeby podnieść człowieka, który upadł, zamiast go tam i robić mylne wrażenie, że ja bym tego nigdy nie zrobił. Bardzo często wierzący tak mówią, jak on mógł tak zrobić? Ja bym tego nigdy nie zrobił. I to jest niedocenianie swojej własnej grzesznej natury, jeżeli ja myślę, że ja bym tego nigdy nie zrobił. Więc to jest różnica pomiędzy napominaniem, a po prostu zrównaniem kogoś z błotem. Jeżeli ja jestem świadomy swojej grzesznej natury, jeżeli jestem świadomy swojej własnej słabości, swojej grzeszności, ja przyjdę i pokażę w autorytecie Słowa Bożego, co jest źle, co jest nie tak i co należy zmienić, ale nie z podejściem, ty mnie słuchaj, bo ja jestem lepszy od ciebie, ale z podejściem, ja jestem twoim bratem, i ja chcę ci pomóc, bo ten grzech cię niszczy. Jeżeli dalej będziesz tak robił, to ten grzech cię zniszczy. Ja wiem, że ja mógłbym w każdym momencie tak samo upaść jak ten brat. I wiem, z jakim niebezpieczeństwem wiąże się ten grzech, więc ja chcę tego brata ostrzec. Nie z powodu tego, że jestem lepszy, ale z powodu tego, że jestem bratem. I nie w moim własnym autorytecie, ale w autorytecie Słowa. Bardzo często wielu braci i sióstr mówi, no ja nie mogę nikogo napomnieć, dlatego że ja sam nie jestem doskonały. To nie chodzi o to, żebym był doskonały, bo ja nie napominam w autorytecie mojej doskonałości. Ja napominam w autorytecie Słowa. I to nie Biblia mówi, że dane postępowanie jest złe, to Biblia mówi, że dane postępowanie jest złe. Więc dlatego ja nawet będąc upadłym człowiekiem, który zmaga się ze swoją własną grzesznością, ja mogę przyjść i napomnieć. Jeżeli ja to robię jak brat, a nie jak ktoś, kto myśli, że ja bym tego nigdy nie zrobił i myśli, że w jakiś sposób jego grzeszna natura jest w jakiś sposób bardziej nieaktywna niż grzeszna natura każdego innego wierzącego. Więc Paweł to robił. On pokazywał grzech, ale też zachęcał do poprawy, pocieszał tych, którzy pokutowali i prosił, żeby to zmienili. On zachęcał, on okazywał sympatię, pocieszał. Tutaj to słowo zachęcać ma jeszcze taki bardziej osobistą konotację, taką rozmowę jeden na jeden, gdzie ja naprawdę tego człowieka słucham, staram się zrozumieć i staram się mu pomóc, a nie tylko po prostu przyjść i powiedzieć, słuchaj, tak. Bardzo często to jest zdecydowanie za mało i taki człowiek się czuje po prostu pozostawiony sam sobie. Pawłowi naprawdę zależało na tym, żeby pomóc każdemu wierzącemu, który się zmaga z jakimś grzechem, z jakąś słabością, a nie tylko po prostu pokazać mu, o, słuchaj, ty jesteś zły. I Paweł też zaświadczał, to słowo dokładnie znaczy upraszać, zaklinać. Paweł bardzo często to robił, on prosił i zaklinał wierzących, żeby żyli w posłuszeństwie Panu Jezusowi. Dalej mamy wersety 13 i 16 i Pan Bóg, widzimy, od 13 do 16 sprawił owoc tej całej służby Pawła. Paweł pracował, Paweł służył im, Paweł odstawił na bok samego siebie, Paweł przyjął odpowiednią postawę w stosunku do Tesaloniczan, troszczył się o nich, dosłownie zrobił co mógł, wyszedł z siebie po to, żeby prowadzić ten zbór jak najlepiej, żeby prowadzić wierzących jak najlepiej. I Pan Bóg sprawił owoc tego wszystkiego, dlatego że Paweł działał zgodnie ze Słowem Bożym. Pan Bóg też wsparł to wszystko swoją mocą, dał temu wszystkiemu swoją moc i Pan Bóg sprawił owoc tego wszystkiego. I Paweł mówi, dlatego też i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście od nas Słowo Bożego poselstwa, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. I widzimy, że Paweł tutaj dziękuje Bogu, że oni przyjęli Słowo Boże. I to znowu podkreśla to, co już w pierwszym rozdziale widzieliśmy, suwerenność Boga nad służbą. To, kiedy ludzie przyjmują Słowo, to, kiedy ludzie wzrastają, to, kiedy ludzie idą do przodu w duchowym życiu, za to podziękowania się należą tylko Bogu. Kaznodzieja może głosić Słowo Boże, ale to Bóg musi dać wzrost. Wierzący sam z siebie, jeśli nie krzew winny, którym jest Pan Jezus, on też owocu nie wyda. Więc tym, któremu Paweł dziękuje, jest Bóg. Za to, że oni wydali owoc, za to, że oni wzrastały, za to, że oni nie potraktowali słowa Pawła i reszty braci jak słowo ludzkie, ale jak słowo Boże. I my, myślę, z doświadczenia wiemy, jaka to jest różnica. Rozmawiamy z kimś w pracy, rozmawiamy z kimś w pociągu, gdziekolwiek i widzimy, kiedy ludzie przyjmują nasze słowo po prostu jak słowo ludzkie, jak ludzki wymysł, a kiedy Duch Święty otwiera umysł i serce i przyjmują to słowo jak słowo Boże. To jest różnica. To nawet Pan Jezus mówi o tym w 6 rozdziale Ewangelii Jana, że Żydzi przyjęli Jego Słowo jak Słowo ludzkie. Mimo, że On był Synem Bożym, oni przyjęli Jego Słowo jak Słowo ludzkie. I Paweł i Pan Jezus mówi do swoich uczniów, ale wy jesteście inni. Dlaczego? Bo mówi, bo nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go ojciec nie pociągnie. To jest ta różnica. Bóg działa, Bóg otwiera umysły, Bóg otwiera serca i Bóg sprawia, że ludzie przyjmują nasze słowo, jak jest naprawdę, jak Słowo Boże. Inaczej to jest głupota dla nich. A nawet w przypadku wierzących, nawet w przypadku już nawróconych ludzi. I tak Duch Święty musi działać po to, żeby to słowo zostało przyjęte. I Paweł się modli o to w stosunku do Efezjan. Paweł się modli o to, żeby Bóg otworzył oczy waszego umysłu, żebyście mogli pojąć słowo. W liście do Hebrajczyków autor listu mówi, że on ich uczy, ale im jest ciężko cokolwiek wyjaśnić, bo oni są niedojrzali duchowo. Oni powinni być nauczycielami, ale przestali wzrastać, przestali chodzić w duchu, więc oni nie mogą przyjąć słowa. Więc nawet w stosunku do wierzących ludzi, w stosunku do zbawionych ludzi, żeby słowo zostało przyjęte, potrzeba tego, żeby Pan Bóg ciągle działał, otwierał serca, otwierał umysły i żeby ludzie mogli przyjmować słowo. Ja osobiście się o tym przekonuję, że dlaczego tak ważne jest nauczanie słowa. Bo I my nie jesteśmy w stanie nikogo tak naprawdę kontrolować z zewnątrz. My nie jesteśmy w stanie niczego z zewnątrz zrobić, nawet dla wierzącego człowieka, dzięki czemu jakby ja zagwarantuję wzrost tego człowieka. Ja mogę zrobić, co mogę w nauczaniu w niedzielę, w nauczaniu w czwartek, w nauczaniu jakoś prywatnie i tak dalej. Ale to, co ten wierzący zrobi z tym, kiedy on wróci do domu, to, czy w poniedziałek rano ten dany brat i siostra będą czytać Biblię, będą studiować Słowo, będą się modlić, ja nie mam na to wpływu. Ja nie mam kamer i nie mogę przez jakiś taki megafon tam do niego: ej, gdzie idziesz, a czytałeś już Biblię? Nie, to jest jego decyzja, kiedy on jest w domu, co on zrobi z tym, co usłyszał. Więc dlatego nauczanie Słowa jest tak ważne, bo nauczanie Słowa gwarantuje zmianę, która naprawdę będzie mogła zaowocować wzrostem, zmianę w środku. Zmianę, która będzie polegała na tym, że ten wierzący już nie będzie musiał być kontrolowany jak dziecko, czytałeś, nie czytałeś, modliłeś się, nie modliłeś się, ale że on sam będzie rozumiał ważność tego, on sam będzie miał pragnienie tego i on to będzie po prostu robił, nawet jeżeli byłby na bezludnej wyspie i nie byłoby nikogo, kto by w jakikolwiek sposób mu o tym przypomniał. Dlatego nauczanie Słowa jest tak ważne, bo tylko to może sprawić tą wewnętrzną zmianę. Bo ja nie mogę z nikim jechać do domu i zagwarantować tego, co on zrobi z tym, czego się nauczył parę godzin później. I mówi, gdyż wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie. Bo to samo i wy wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu nie są mili, i wszystkim ludziom przeciwni, przeszkadzając nam głosić poganom, aby byli zbawieni, i dopełniając miary swoich grzechów. Już wcześniej zaś aż do końca spadł na nich gniew. Więc mamy, Paweł tutaj mówi, że Tesaloniczanie, oni rzeczywiście wzrastają, oni rzeczywiście dojrzewają duchowo. Oni stali się naśladowcami wierzących, którzy byli już dojrzali, kościołów Bożych, które są w Judei. Oni znosili te same prześladowania. I to nas też uczy takiej ważnej rzeczy, że dojrzałość duchowa niekoniecznie przychodzi dopiero po 15, 10, 20 latach od nawrócenia. Paweł od Koryntian, autor listu do Hebrajczyków od Hebrajczyków, Paweł od Tesaloniczan oczekiwał, że oni będą dojrzali duchowo 2 lata, 3 lata, 4 lata po nawróceniu. Dlatego, że dojrzałość duchowa to nie jest to, ile ja jestem wierzący. Dojrzałość duchowa oznacza, że ja jestem dojrzały na tym etapie mojego chrześcijańskiego życia, w którym jestem. Jeżeli jestem niemowlakiem, to czy jestem wzrastającym i na 100% niemowlakiem duchowym, który za niedługo już będzie młodzieńcem, a za chwilę się stanie ojcem. Jeżeli jestem młodzieńcem, to czy ja jestem tym młodzieńcem na 100%? Czy ja jestem dojrzały duchowo na etapie, na którym jestem? I Paweł od tych jeszcze niemowlaków duchowych oczekiwał, że oni będą niemowlakami na 100%. Że oni będą ciągnąć mleko Słowa Bożego, że oni będą uczyć się, że oni będą wzrastać na tyle, ile mogą, na 100% na takim etapie, na którym są. Więc nie powinniśmy wierzącym dawać wrażenia: a, ty będziesz dojrzały duchowo dopiero za 15 lat, masz czas. Nie. On musi być na tyle dojrzały, na ile może być dojrzały na takim etapie, na jakim jest. I później mówi o prześladowaniach. I tutaj te wersety przez bardzo wielu ludzi są brane jako dowód antysemityzmu ze strony Pawła. Że Paweł nie lubił Żydów. Że oni Pana Jezusa zabili. Że oni to, że oni tamto. I nawet Marcin Luther brał to, o widzicie, mam rację, że ci Żydzi są źli, bo nawet Paweł ich nie lubi. Z tym, że Paweł nie mówi o jego osobistym stosunku do Żydów, on mówi fakty. Żydzi byli przeciwni prorokom, Wiemy to w całym Starym Testamencie i w Nowym też. Oni byli odpowiedzialni za wydanie Pana Jezusa na śmierć Rzymianom. W tym stanie, w jakim są, w stanie zatwardziałości i odrzucenia Ewangelii, Bogu nie są mili. W określonym sensie, bo wiemy, że jeżeli chodzi o wybranie, są ukochanymi. Wszystkim ludziom są przeciwni. To są po prostu fakty. To nie jest wyraz jakiejś osobistej niechęci Pawła do Żydów. I to jest też dobrze rozumieć, że kiedy my mówimy, że my jesteśmy prożydowscy, że my popieramy Izraela, to nie oznacza, że my popieramy wszystko, co Izrael robi. Bo moglibyśmy często usłyszeć, szczególnie w Stanach, o, bo ci tam tak zwani syjoniści, ci, którzy uważają, że Pan Bóg ma przyszłość dla Izraela i ustanowił królestwo, oni to wszystko, co Izrael zrobi, to oni poprą. Nie, jeżeli Izrael robi coś, co Bogu się nie podoba, to my stwierdzamy, tak, Izrael robi coś, co Bogu się nie podoba. Ale o to chodzi, że naszym zadaniem nie jest rozliczać Izraela. To jest Pana Boga zadanie. Naszym zadaniem nie jest, jeżeli widzimy Izraela cierpiącego, powiedzieć, haha, dobrze, inaczej. Tak zrobiło parę narodów w Starym Testamencie i Pan Bóg powiedział, ja was tutaj w pustyni obrócę, bo Izrael jest moim ukochanym synem pierworodnym, a wy się z niego śmiejecie. To nieważne, że Pan Bóg dyscyplinuje Izraela przez inne narody. Te narody nie miały prawa cieszyć się z porażki Izraela, bo to jest Pana Boga postępowanie ze swoim ludem, a nie to, że my mamy teraz prawo się nad nim wynosić. Tak zresztą jak też rodzice. Rodzic swoje dziecko, jasne, będzie dyscyplinował, ale nikt, który inny spróbuje do tego dziecka coś mieć, to od razu będzie gorąco się zrobił. I tak samo jest z Panem Bogiem. Pan Bóg z Izraelem robi różne rzeczy, on ich dyscyplinuje, on ich prowadzi, on ich w końcu doprowadzi do ostatecznego nawrócenia, ustanowi na nich królestwo i tak dalej, ale to nas nie uprawnia do tego, żeby powiedzieć, ci Żydzi, nie. Pan Bóg mówi, że to jest dla niego niedopuszczalne. I później, od 17 do 20 wersetu, mówi o nagrodzie na sądzie Bema. Mówimy zaś, bracia, odłączeni od was na krótki czas obliczem, nie sercem, tym bardziej z wielkim pragnieniem staraliśmy się zobaczyć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją lub radością lub wieńcem chluby przed naszym Panem Jezusem w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. I tutaj w 17 i 18 jeszcze raz podkreśla swoje uczucia do nich, swoją miłość do nich, o której już mówił wcześniej. I w 19 i 20 mówi, że on jest pewien, że on za służbę dla nich otrzyma nagrodę. Że w dniu Pana Jezusa, w dniu pochwycenia, w chwili przyjścia Pana Jezusa, na sądzie Chrystusowym, on za nich otrzyma wieniec. Oni będą przyczyną jego chwały i radości. Dlaczego Paweł był tego pewien? Bo on wiedział, że on służył temu zborowi zgodnie z tym, jak Pan Jezus tego chciał. Że on służył temu zborowi zgodnie z nakazami Nowego Testamentu, Biblii. On wiedział, że on ich uczył dobrych rzeczy, dobrej doktryny, że on ich nakarmił dobrym pożywieniem duchowym, że on im nie dawał czegoś, co by im zaszkodziło, że on ich przygotował, uodpornił na fałszywych nauczycieli. On wiedział, że jego służba to nie jest siano, słoma i drewno, ale że to są złote kamienie i perły. I na koniec przeczytajmy 1 Koryntian, 3 rozdział i od 10 do 15 wersetu. 1 Koryntian 3, 10 do 15. Więc Paweł, kiedy mówi o tym wszystkim wcześniej, o swoim oddaniu dla Tesalonicza, o świadectwie życia, o swojej służbie dla nich, on mówi, dlatego ja wiem, że ja otrzymam nagrodę. Z powodu tego wszystkiego ja wiem, że moje dzieło to nie było słoma i siano, ale to było złoto i drogie kamienie. Jeżeli my, jako ci, którzy chcą mieć efektywną służbę, którzy w rozumieniu Bożym efektywną, którzy chcą otrzymać wieniec, którzy chcą naprawdę czynić uczniami, a nie tylko, żeby ludzie gdzieś tam po prostu sobie byli, ale żeby naprawdę byli uczniami, my musimy wziąć przykład z apostoła Pawła w jego oddaniu, w jego świadectwie życia, w jego służbie i być tacy sami dla nowo nawróconych dzisiaj i wtedy będziemy wiedzieć, że oni będą naszą chwałą, radością, że my za nich otrzymamy nagrodę. I zobaczmy pierwszy Koryntian. Według danej mi łaski Bożej, jako mądry mistrz budowlany założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech uważa, jak buduje. Fundamentu bowiem innego nikt nie jest w stanie założyć, poza już założonym Chrystusem Jezusem. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogiej kamieni, z drewna, siana, czy słomy, dzieło każdego stanie się jawne. Ukaże to bowiem ten dzień, dzień sądu Chrystusowego. I jako że w ogniu zostanie objawione, jakieś dzieło każdego, ogień wypróbuje. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten straci, sam zaś będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Więc musimy się upewnić, że dajemy ludziom dobry fundament, jedyny fundament Jezusa, Ewangelię, ale też później, kiedy czynimy ich uczniami, kiedy z nimi pracujemy, że budujemy z odpowiednich materiałów. Materiału Słowa Bożego, materiału dobrej doktryny, materiału dobrego świadectwa, ze złota, srebra i drogich kamieni, a nie ze słomy i siana ludzkich pomysłów, ludzkich filozofii, ludzkich przekonań, ludzkich metod, cielesnych metod i tym podobnych rzeczy, bo inaczej nie będziemy mogli powiedzieć do nowonawróconego: ty jesteś moją chlubą, koroną i radością.